Dożynki 2015, dziękczynienie za plony, rozmowa o polskiej wsi. To temat naszych rozmów niedokończonych, czyli od dożynek do dożynek i perspektywy na przyszłość w polskiej wsi, perspektywy na przyszłość dla polskiego rolnictwa. Naszymi państwa gośćmi są pan Zbigniew Gała, rolnik z miejscowości Krobia, województwo wielkopolskie.
Szczęść Boże.
Pan Antoni Grzebisz, rolnik z Bodzewa, z województwa wielkopolskiego.
Szczęść Boże.
Pan Marian Dębiński, również rolnik z Dobromierza, województwo dolnośląskie.
Szczęść Boże.
Również przewodniczący Dolnośląskiej Solidarności Rolników. Pan Mirosław Borowski, rolnik z miejscowości Niedźwieckie, województwo warmińsko-mazurskie.
Szczęść Boże.
Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Pan Michał Grzegorczyn, rolnik z wsi Pichorowice, województwo dolnośląskie.
Szczęść Boże.
Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. I do naszych rozmów w studiu Radia Maria dołączył pan Marian Golder, rolnik z Prątnicy, województwo warmińsko-mazurskie.
Szczęść Boże.
Drodzy panowie, od dożynek do dożynek, czyli wracamy do roku 2014 i próbujemy podsumować ten rok, za co dziękujemy. Też jakie sprawy, problemy przedstawiamy no Panu Bogu, ale też wiemy, że Pan Bóg, mówiąc, żebyśmy czynili sobie ziemię poddaną, wszelką władzę, która pochodzi z ustanowienia Bożego, no to też możemy pytać się, co w tym ostatnim roku władza, którą wybieramy, która żyje z naszych podatków, również z podatków rolniczych, jak władza na przestrzeni tego roku dbała o rolników i jakie panowie widzą perspektywy na przyszłość?
No może zacznę, szanowny ojcze.
Pan Zbigniew Gała.
Już mija praktycznie na przyszły tydzień, na przyszłą niedzielę, mija rok od ostatnich dożynek, kiedy w 2014 roku żeśmy się spotkali na Jasnej Górze, by podziękować właśnie tam Panu Bogu u stóp Pani Jasnogórskiej za cały miniony poprzedni rok. Rok, który jak zawsze nie ma roku łatwego w rolnictwie. Każdy jeden rok, powiedzmy, nowe problemy, nowe wyzwania, walka z czasem, walka z naturą, czasami ze suszą, z powodziami, z gradobiciem. I to wszystko żeśmy przeżyli, to wszystko żeśmy, powiedzmy, przyjechali właśnie podziękować rok temu za te, powiedzmy, zbiory, które żeśmy osiągnęli. No i już po skończonej, powiedzmy, tej wizycie na Jasnej Górze, no rozpoczęły się nowe prace, zasiewy, wykopki, no i trudna sytuacja, spadki cen, przede wszystkim na rynku żywca wieprzowego, co się przerodziło na początku roku w protesty. Protesty były dość liczne, powstało to Zielone Miasteczko. No i znowu po Zielonym Miasteczku, znowu wiosna, znowu siewy, ochrona tych roślin. No i ta susza, która nas ostatnie tygodnie już tutaj dobija i znowu jedziemy właśnie podziękować za to, co do tej pory żeśmy zebrali. Czekamy jeszcze na wykopki i podziękować przede wszystkim Panu Bogu za to, że jesteśmy zdrowi, żeśmy przetrwali ten kolejny rok, że powiedzmy w jakiejś tam harmonii, zgodzie w tej rodzinie, żeśmy razem wypracowali to, co mamy i z nadzieją znowu będziemy czekali na następny rok.
Zielone Miasteczko, no pan wspomniał, panie Zbigniewie, tam były obietnice, tam były porozumienia. Czy te obietnice i te porozumienia realizują się, czy...
No według mnie bardzo ciężko, bardzo ciężko. To powiedzmy od samego początku było bardzo lekceważące podejście, bo miasteczko istniało, tylu rolników tam się zjawiło na tych protestach. Myśmy tam z mojego terenu wyjechało kilka autokarów, później żeśmy uczestniczyli czynnie. powiedzmy jedną dobę, kiedy były podzielone te dyżury województwa w czasie w tym zielonym miasteczku i wielka nieliczenie się władzy tutaj z rolnikami. Na samym końcu później jakieś tam zaproszenie na rozmowy i na tym się skończyło, a problemy nasze pozostały.
I nadzieja, że zdeterminowani rolnicy bardziej są zdeterminowani, by dbać o swoją ziemię i rolę, niż o swoje interesy przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pan Antoni Grzebisz, pański rok.
To był rok wielkiego wysiłku na polu i w zagrodzie. I to był rok też od kilku lat takiej sporej konfrontacji z rządem, czy z ministerstwem, tak to trzeba powiedzieć, czy dalsze zmaganie się o kształty polityki rolnej. Tu jest kwestie ekonomiczne, czyli generalnie wszystkie rynki rolne uległy załamaniu cenowemu. Już z tego powodu sytuacja dochodowa jest bardzo trudna. Do tego dożyła się susza, także z dużym niepokojem, ale myślę też, że teraz na te dożynki kolejne trzeba jechać z taką wiarą, żeby nie tracić nadziei na poprawę sytuacji i z prośbą o dalsze błogosławieństwo, z prośbą też o to, żeby ten dział, to rolnictwo zostało zrozumiane i przez tych rządzących, i ewentualnie przez kolejnych rządzących, bo w tej chwili skala problemów, jaka narosła, no będzie skutkowała na co najmniej rok następny, jeśli chodzi o następstwa suszy, a w sensie no bardziej długofalowym kontynuacja tego rodzaju polityki no będzie zarżnięciem polskiego rolnictwa.
Gdybym zapytał pana o taki najbardziej leżący panu na sercu wymiar sytuacji na polskiej wsi, w polskim rolnictwie, bo wiemy, że sytuacja jest no, sytuacją dramatyczną, ale gdyby pan któryś z takich wymiarów kluczowych dla siebie przybliżył naszym radiosłuchaczom?
Znaczy oprócz, bo ja rozumiem, że chodzi o te wymiary pozaekonomiczne i nie związane z pogodą, to czego ja się najbardziej obawiam, to takiej sytuacji, że rolnicy pogodzą się to jakby z tą polityką, że nic się nie da zrobić, nie? Czyli że zwycięży apatia. No to by była prawdziwa porażka i dlatego mówię o tej modlitwie, wręcz o nadzieję na poprawę sytuacji, o mądrość tych, którzy zostaną wkrótce wybrani. I o zwiększenie aktywności rolników w tym życiu społecznym, życiu publicznym i na szczeblu takim lokalnym, gminnym i na kolejnych szczeblach, żeby ten głos był bardziej słyszany, no żeby nie panowało takie przekonanie, które by można streścić takim skrótem, że oni i tak będą zrobią co będą chcieli.
Dziękuję. Róg. Pan Marian Dębiński, jak pan widzi?
Rolnicy są swoim warsztatem pracy wpisani w naturę. My funkcjonujemy tak, jak biegną pory roku i godzimy się z tym, co się nam przytrafi złego. Myślę o klęski żywiołowe, no bo na to nie mamy wpływu. Co roku jedziemy do Najświętszej Panienki, podziękować za to, co w tym roku żeśmy osiągnęli. Zawsze jest za co dziękować. Nawet jak było źle, to mogło być gorzej. I prosimy Najświętszą Panienkę, aby nas wsparła w naszej walce i z naturą, i z tymi, którzy nam utrudniają życie na tej wsi. Modlimy się o mądrość dla rządzących. I w tym roku, w przeszłym i w tym tak samo będzie, prawda? O to samo. Ten rok, który minął, był rokiem ciężkim dla nas, dlatego że przebrała się miarka już, jeżeli chodzi o lekceważenie nas jako grupy zawodowej. Już mieliśmy dość wszystkiego, już dość obietnic, dość pozorowanych działań w ministerstwie. Irytowała nas też taka obojętność pani premier, która wcześniej pana Tuska, który zwiał na lepszą posadę do Brukseli, przez 2,5 roku, właściwie od 2009 roku, Związek Solidarność prowadzi akcje protestacyjne. I przez ten czas, dopiero teraz, przed wyborami, pani premier raczyła spotkać się z nami, bo to Zielone Miasteczko nie bardzo by się wpisywało w wybory, jakie niedługo będą, i wybory na prezydenta, jakie już się odbyły. Obiecanek było wiele. W tej chwili można podsumować to, co się dzieje. Spieszą się na potęgę w Sejmie nasi rządzący. PSL widzi, że ta jego wygrana w wyborach samorządowych to był przypadek. Boi się o to, czy wejdzie do Sejmu, czy nie. I w odpowiedzi na nasze postulaty, bo to nie jest tak, że oni sami te ustawy piszą, w odpowiedzi na nasze postulaty są robione jakieś działania w Sejmie, ale według mnie pozorowane. Produkuje się gnioty, można powiedzieć. Gnioty, które no, nic wiele dobrego nie wniosą. Poza tą ustawą o obrocie ziemią, która według niektórych jest niekonstytucyjna, ale już ma zapisy takie, o które my na drogach żeśmy w Zielonym Miasteczku walczyli. Myślę o tym, co PSL chciał zrobić. Myślę o powrocie do danie szansy tym, którzy powinni wydzielić 30% gruntów z dzierżaw, aby mogli ewentualnie skorzystać z pierwszeństwa zakupu. Wielu z tego nie skorzystało. I w tej chwili znaleźli orędownika w osobie pana ministra Sawickiego i próbowano, i kalęby, prawda? Próbowano to odzyskać. Chwała Bogu, że udało się nam przekonać poprzez twarde stanowisko, ażeby ten zapis nie wrócił, i on nie wróci. Parę rozwiązań jest dobrych, ale to nie są rozwiązania, jak się chwalą ludzie z PSL-u, że to jest ich jakiś tam gest, jakaś mocna postawa w walce o polskiego rolnika, o polską ziemię. To jest wywalczone na drogach, na ulicach, naszymi protestami rolników Solidarności i nie tylko. I taka jest prawda. Myślę, że ten następny rok daje nam nadzieję, że ci, którzy w nowym parlamencie się znajdą, będą bardziej uczuleni na nasze sprawy i będą prowadzili z nami dialog, bo po drugiej stronie w tej chwili nie mamy partnera. To nie jest pan Sawicki, nie jest partnerem. Jak może być moim partnerem człowiek, który mówi o chłopach frajerze, że my jesteśmy frajerzy, prawda? Jak można mówić o partnerstwie, jeżeli pan minister Sawicki mówi, że to, że my sprzedajemy ziemię cudzoziemcom, to nie jest złe. Także ten rok czeka nas naprawdę, będzie ciekawy, ja myślę, jeżeli wygra inna formacja, aniżeli te, które do tej pory rządzą. Jak widać, liberalizm jest bardziej szkodliwy dla nas, chłopów, aniżeli komunizm. To mówiliśmy wcześniej na tych rozmowach w telewizji Trwam. Ale no, będziemy się modlić też na Jasnej Górze o to, ażeby Polską rządzili ci, którzy w chłopów się wsłuchają. Bo rolnik to nie jest maszyna do orania, do siania, do zbierania plonów, tylko on myśli, czuje i ma marzenia, pragnienia. Jest szczerym patriotą. Myśli o tym, żeby było jemu dobrze i żeby Polska była Polską i żeby stanowiła silne państwo w Europie.
Dożynki 2015, czyli od dożynek do dożynek. Pan Mirosław Borowski, jak pan podsumowuje ten rok?
Bardzo trudny rok. Wiele zdarzeń bardzo niekorzystnych. ASF, następnie blokada przez Rosję, embargo. Bardziej ASF się przyczynił do trudnej sytuacji w Trzodzie Chlewnej, bo oprócz Rosji jeszcze zablokowani zostaliśmy na inne kraje. Wiele czasu upłynie, zanim udowodnimy, że już ta choroba jest opanowana i jej nie ma. Na razie funkcjonuje na ścianie wschodniej. Rolnicy zostali pozostawieni sami sobie z stadami, które generują koszty, a nie ma komu ich kupić, tego żywca. Pochodna tego duże szkody łowieckie, bo myśliwi mają utrudniony dostęp do polowań, muszą płacić za utylizację tego, co tam z tej zwierzyny zostaje. To są duże pieniądze, około 120-150 zł. Także wielce nieopłacalne. Dodatkowo jeszcze nakłady na podwójne chłodnie, bo zwierzęta, które są pozyskane, muszą przebywać do momentu, kiedy nie przyjdzie wynik, czy są zdrowe, czy są chore. Także wiele, wiele czynników. Jak się to rozprzestrzeni dalej na kraj, to będzie jeszcze gorzej. I też przyczyny inne, no, załamanie cen w mleku, dodatkowo kary, które rolnicy muszą zapłacić na nadprodukcję. Nikt się nie spodziewał, że kara będzie wynosiła równowartość ceny, którą w tej chwili uzyskujemy. 91 groszy za 1 litr mleka. Dzisiaj rolnicy dostają nawet poniżej tej kwoty. Polska będzie musiała, polscy rolnicy będą musieli zapłacić 660 milionów. Udało się rozłożyć to na 3 raty. Też to w wyniku działań, powiedzmy, protestów i...
Panie Mirosławie, warto tutaj zestawić tę sumę 600?
60 milionów.
60 milionów z tą propozycją rekompensaty.
Za szkody wyrządzone przez suszę, przez żywioł, 480 milionów. Dla przykładu województwo warmińsko-mazurskie będzie musiało z tej kwoty zapłacić 10%, bo 67 milionów. W ogóle nadprodukcja dotyczy 63 tysięcy gospodarstw w skali kraju. W warmińsko-mazurskim 4200. Także duże pieniądze, kara za to, że się produkuje. Załamanie cen o 30%, także tutaj jeszcze...
Zanim do tego przejdziemy, takie zapytanie, bo pan użył takiego ciekawego sformułowania. Najpierw Polska, potem pan poprawił się, że polscy rolnicy, potem województwo warmińsko-mazurskie ma 10%, czyli 67 milionów. No i ktoś mógłby pomyśleć, na przykład ja, że no teraz zdrożało mleko o 10 groszy bodajże na litrze, czyli to jest konsekwencja naszej składki na zapłacenie tej kary przez rolników.
No, nie bardzo rozumiem ojca, bo mleko nie zdrożało.
Znaczy u rolnika nie, ale w sklepie
tak. A, w sklepie, no tak. To znaczy, generalnie dlatego
się... Te pieniądze, które ja jako konsument płacę więcej w sklepie, czy są to pieniądze, które są potem pomocą, by zapłacili rolnicy karę, która została na nich wymierzona. Czy rolnicy znowu zostali z karą pozostawieni z samymi sobą?
Nie, absolutnie. Konsument nie płaci za tą karę. Płaci ten, który przekroczył. Jedyną taką ulgą w tym cierpieniu, bo tak można to nazwać, jest rozłożenie na 3 raty. Natomiast w całości płaci to rolnik. Dlatego się poprawiłem, bo mówią media, że Polska zapłaci. Nie, to polski rolnik zapłaci 660 milionów kary do Unii Europejskiej. I teraz kwestia jest tego rodzaju, żeby nie wiem w jaki sposób te pieniądze postarać się, żeby wróciły do naszego kraju. Czy to w negocjacjach na forum ministrów rolnictwa Unii Europejskiej, pokazując, że mamy klęskę. Do tej pory ministerstwo, rząd nie chciał pokazać tej klęski. Przepisy, które wymyślono dla badania tego żywiołu, są po prostu nieżyciowe, bo Instytut, tak zwany JUNG, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, do dzisiaj w niektórych rejonach Polski, gdzie rośliny już nie istnieją, można powiedzieć, nie ma według niego suszy. Także no naprawdę jesteśmy w bardzo patowej sytuacji. Opłaty za karę, teraz brak paszy objętościowej, bo susza, gospodarstwa mleczne praktycznie konsumują to, co powinny mieć na zimę. No robi się bardzo trudna sytuacja, wiele gospodarstw może nie wytrzymać tej próby czasu i trzeba pochylić się nad tym problemem i pomóc tym rolnikom przetrwać.
Dziękuję, pan Mirosław Borowski. Pan Michał Grzegorczyn.
Szanowni słuchacze, mamy za co się modlić, bo musimy za nasz rząd, który sobie lekceważy w tej chwili, szczególnie w tym roku, naszą pracę, sytuację w rolnictwie, jaka wystąpiła przy tych wszystkich zjawiskach atmosferycznych, przy tych suszach. Nie bierze sobie pod uwagę nic z tego. Ja przypominam sobie takie, a na Dożynkach Jasnogórskich jestem co roku, przypominam sobie takie piękne słowa biskupa naszego Deca, który powiedział pięknym, wspaniałym głosem, że tyle Polski, ile ziemi w polskich rękach. Niestety to nie odzwierciedla na naszym terenie Dolnego Śląska, żeby to było. Ziemia przez agencję ceny wystawiają astronomiczne, ponad 100 tysięcy złotych za hektar. Jest to nie do przeskoczenia małym, indywidualnym gospodarstwem na powiększenie tych gospodarstw. Sprawy sprzedaży zboża, sprawy karania za niedostarczenie ilości rzepaku. Nie ma tłumaczenia. W różny sposób rolnicy się bronią od tego. Odkupują od innych, aby wykonać kontrakty, żeby tą karę sobie jak najmniejszą nałożyć. Sami sobie, bo muszą się z tego wywiązać. Sprawa skupu zboża. Wiele do życzenia. Ceny są bardzo wątpliwe, czy ta produkcja w ogóle nie jest opłacalna. Jest to na krawędzi opłacalności i wtedy dochodzi ta dopłata. Ta dopłata jest zawsze taką solą w oku dla każdego. Nawet dla mieszkańców miast, gdzie zawsze tak wysłuchując się słyszę, że wy macie dopłaty, ale to nie jest dla nas ta dopłata, to jest rekompensata dla naszych tych cen, które tak marne są płacone dla nas. Mamy się o co modlić i modlimy się również za to, żeby te wybory, które przyjdą teraz, żeby stały się sprawiedliwe i żeby nami rządził to ugrupowanie, które widzi tą i docenia naszą pracę, który słucha rolnika. My organizujemy się bardzo mocno. Jesteśmy w Zielonym Miasteczku. Organizujemy się na swoich poszczególnych gminach. Protestujemy, ale jest to głos bardzo słabo odbierany. Jest znieczulica i co sami sobie nie pomożemy, nikt nam na razie tej pomocy nie chce dać.
Pan Marian Golder.
Drodzy Państwo, zostało tu już dużo powiedziane na temat sytuacji od dożynek do dożynek na polskiej wsi, w polskim rolnictwie. Dla mnie ten rok i dla mojej rodziny był rokiem szczególnych wyrzeczeń. W związku z bardzo trudną sytuacją. Ja akurat jestem producentem trzody chlewnej i mogę coś w tym aspekcie przedstawić. Jest to rok bardzo niskich cen przez cały okrągły rok, który powoduje, iż gospodarstwa, trzeba powiedzieć tutaj o gospodarstwach rodzinnych, typowo rodzinnych, bo podział na gospodarstwa rodzinne i przemysłowe jakoś ma tak, jakby ten podział jest jakby zatarty, ale w gospodarstwach takim typowo rodzinnych jest to naprawdę sytuacja dramatyczna przez utrzymujące się niskie ceny przez okrągły rok. Chciałbym też podkreślić, że tu już mowa była o tych dopłatach, które miałyby stanowić niejako jakby rekompensaty dla mieszkańców miast, którzy mieliby pozyskiwać tańszą żywność. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że te dopłaty zostały odebrane rolnikom już w momencie samego wejścia dopłat w życie poprzez podniesienie środków do produkcji roślin, nawozów, materiałów. A po raz kolejny zabrano rolnikom te dopłaty tym, którzy produkują, hodują, mają produkcję zwierzęcą i wytwarzają własne pasze we własnym gospodarstwie, przetwarzają te pasze po podniesieniu 1% na VAT. Nikt nie zwraca uwagi zbytnio na to, nie słyszałem o tym, ale ten 1% podniesienia VAT-u spowodował to, że przy większej produkcji pasz we własnym gospodarstwie my żeśmy stracili całe te dopłaty, wręcz zabrakło. Jeszcze trzeba dołożyć dopłat do tego procenta VAT-u, żeby opłacić te produkty. Chciałbym też zauważyć, że walcząc przez wszystkie lata, można powiedzieć, ta większość z nas tu jest działaczy społecznych. Bardzo dziękuję za ten program. Jestem tu zachwycony, że mogę spotkać kolegę Zbyszka Gałę, z którym żeśmy protestowali praktycznie na ulicy. Spotkaliśmy się w drodze na protest, jadąc na protest na granicę, blokować granicę, przejście graniczne, żeby nie napływała zbytnio nadmierna ilość żywności z krajów trzecich. Doprowadzono do takiej sytuacji, że policja, trzymając nas na drodze, zrobiliśmy takie duże zgrupowanie, dwa autokary warmińsko-mazurskie z mojego województwa i z Wielkopolski, żeśmy odbyli taki protest, można powiedzieć, w pół drogi do punktu docelowego. Udało nam się. No ale to jest jakby inna kwestia. Ale to jest, wiąże się ta cała historia z tym, że polska wieś, my ciągle walczymy. My praktycznie od 30 lat ciągle walczymy, ciągle okradamy swoje rodziny, bo walcząc, protestując, działając na rzecz wsi, na rzecz rolnictwa, na rzecz poprawienia bytu rodzinom swoim, ale to nie tylko na rzecz bytu rodzinom, ale my także działaliśmy na rzecz wszystkich mieszkańców państwa polskiego, mieszkańców miasta. Dla wszystkich, ażeby poprzez te nasze działania, poprzez tę walkę doprowadzić do tego, żeby także mieszkańcy miasta mieli tańsze produkty. Ale co się okazuje, że jednak jesteśmy bezsilni. Przez te wszystkie lata walki stajemy się bezsilni. Nikt się z nami nie liczy, nikt nie zwraca uwagi na to, co my chcemy. Walczyliśmy z fermami tuczu przemysłowego, to trzeba sobie powiedzieć. Też wspomnieć jeszcze to, bo walczyliśmy, żeby fermy tuczu przemysłowego, tucz przemysłowy jako taki nie przejmował w pierwszym etapie tych gospodarstw, pobyłych gospodarstw popegeerowskich. Się okazuje, że po wybronieniu tego doszło do sytuacji takiej, że doprowadzono do katastrofalnej sytuacji producentów trzody chlewnej indywidualnych rolników, którzy na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, wręcz prawie że proszą te firmy, żeby wstawiano te tuczniki, żeby mogli dalej żyć, żeby te rodziny mogły prosperować. I to jest, dla mnie to jest straszny dramat, że stajemy się niejako wyrobnikami we własnych gospodarstwach. Pracujemy na rzecz jakichś firm, potentatów w tuczu przemysłowego, gdzie nie zwraca nikt uwagi na swoją pracę, na eksploatację urządzeń, budynków. mogę tu podać taki przykład w rodzinie mojego kuzyna, który po zdaniu całego rzutu tucznika, po wyprodukowaniu tego rzutu, niestety, ale zabrakło mu 30 tysięcy, żeby wyjść na zero. To jest naprawdę strasznie trudna sytuacja, niewyobrażalna sytuacja. Jak to może być? I wtedy dalej się prosi, żeby firmy paszowe, firmy, które wstawiają tego warchlaka, żeby dać szansę temu rolnikowi, żeby mógł z tego wyjść, no bo jeżeli na drugi raz znowuż nie zarobi, to ja nie wiem, z czego dalej wyprodukować, jak dalej żyć. Rozmawiałem także jeszcze ostatnio wczoraj z jednym z kolegą, który produkuje owoce miękkie, którzy produkują warzywa, i jest problem, niesamowity problem dla rolników jest w terminie płatności poprzez hurtownie. Hurtownie, które kupują, odbierają produkty od rolników, płacą im po 60 dniach, gdzie przychodzą pracownicy na pole zbierać owoce, warzywa, i ten rolnik musi wypłacać codziennie tym ludziom, bo to jest praca dorywcza, każdy się domaga, no wiadomo, każdy pracuje za pracę, chce uzyskać jakieś pieniądze. A niestety rolnikom hurtownie płaca po 60 dniach. I tu się zaczyna kolejny dramat braku pieniędzy, bo wtedy rolnik musi występować o pożyczki, zadłużać się. A nikogo nie interesuje to, skąd bierze rolnik pieniądze, trzeba zapłacić. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jestem jakby reprezentantem też diecezji toruńskiej, bo jestem członkiem duszpasterstwa rolników diecezji toruńskiej, Bractwa Świętego Izydora, i my co roku jeździmy do Częstochowy, zaczynamy nasze święto dziękczynienia, zaczynamy już zawsze od soboty, będąc na mszy świętej w sobotę, będąc na drodze krzyżowej, apel jasnogórski, często mamy o północy w kaplicy obrazu Matki Bożej jeszcze mszę, tak typowo dziękczynno za wszystkie otrzymane łaski, za plony, także dziękujemy Bogu za plony, dziękujemy Panu Bogu i za suszę, dziękujemy za wszystko, za dobre i złe rzeczy trzeba Panu Bogu dziękować. Także staramy się systematycznie i wiernie służyć Panu Bogu, i cała nadzieja w Bogu. Trzeba po prostu, rolnik musi zaufać Panu Bogu.
Bardzo gorąco dziękuję za każdą z wypowiedzi panów, rolników, chłopów. Dożynki 2015, od dożynek do dożynek. Z ojcem dyrektorem była rozmowa też, która tyczyła się takich spraw bardzo ogólnych i bardzo konkretnych i takich istotnych. Więc pozwólmy też na taki fragment naszej rozmowy i przejdziemy do dalszych konkretów związanych z życiem na wsi i z sytuacją rolnika jako gospodarza. A mianowicie, dlaczego jest tak, że przecież rolnicy stanowią liczebną, moralną siłę w narodzie. Gdy patrzymy na Jasną Górę, na dożynki, plac jasnogórski jest wypełniony. Gdy patrzymy na rolników zgromadzonych na różnych uroczystościach, czy to dożynkowych w wymiarze diecezjalnym, w wymiarze wojewódzkim czy gminnym, rolnicy są razem, ale rząd z rolnikami się nie liczy. Prawdę powiedziawszy, często spychane jest to, że przecież rolnicy mają swoją partię chłopską. Tu na myśli zawsze jest PSL z zieloną koniczynką. Natomiast są jeszcze posłowie, którzy przynależą do różnych ugrupowań politycznych, też wywodzą się z polskiej wsi. I zobrazuję to w ten sposób. Warmińsko-mazurskie, kara za mleko dla rolników 67 milionów. Nie można wspomóc z pieniędzy podatników, czyli rząd nie uruchamia pomocy, na którą składa się, powiedzmy, cały naród. Ale w Czasowicze. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywali na wakacjach. Podróżujący fragmentem autostrady od Torunia na Wybrzeże w sobotę i niedzielę otrzymali w czasie wakacji z naszych pieniędzy, czyli z podatnika, czy ktoś jechał tą autostradą, czy nie, złożył się na tych, którzy wtedy jechali. Oni okazali się wystarczającą siłą taką liczebną, wpływową, by dać im ulgę. Ta ulga szacowana jest na 50 milionów złotych. Czyli my wszyscy, żeby nie było korków tutaj, bo tak stworzono autostrady, tak stworzono bramki, czyli za ten błąd tutaj płacimy my wszyscy, natomiast za to, że rolnik z własnej czy nie z własnej winy źle obliczył kwotę, oddał za dużo mleka, ma karę, za którą sam musi płacić. Dlaczego jest tak, tutaj rozmawialiśmy gdzieś w kuluarach o tym, że rolnicy, chłopi nie stanowią wystarczająco mocnej, dużej siły, by rząd polski się z wami liczył. Dlaczego tak jest? Bardzo proszę.
Myślę, że to jest poniekąd nasza wina. W sporym stopniu niestety. Mianowicie ja do tego podejdę tak bardzo chłodno. No te opłaty za autostradę to jest taki czysty chwyt marketingowy wobec grupy wyborców.
Dlaczego takiego chwytu nie stosuje się wobec rolników jako wyborców?
To zaraz odpowiem, czy powiedzmy podzielę się jakimś swoim przemyśleniem czy spostrzeżeniem. Rolnicy też stanowią określony tak zwany elektorat dla każdej partii. Już teraz nie będziemy tutaj wskazywać dla której. Skoro ilość głosujących ze wsi jest bardzo niska, czy zdecydowanie niższa niż by mogła być, o tak bym podszedł do tego nieidealistycznie, no to mniej się zabiega o te głosy rolników, bo po co, skoro oni i tak nie głosują i z tego dla partii tej czy innej nie ma dorobku, nie trzeba się starać o nich, no bo przecież nie głosują, no to po co nam ci, którzy nie zrobią przewagi w tą czy w tamtą stronę. Natomiast ta kwestia z opłatami za bramki, myślę, że gro, którzy skorzystała z tego dobrodziejstwa, to nie ma pojęcia, że to jest z kieszeni podatnika. No po prostu nie pobierają opłat za bramki, a że koncesjonariusz te pieniądze z budżetu państwa dostaje, no to raczej tego się na grubą czcionką nie wybija i tego się nie głosi. Dlatego w swojej poprzedniej wypowiedzi mówiłem o takim swoim pragnieniu, żeby rolnicy mieli nadzieję, nie popadali w apatię i byli aktywniejsi. Bo niezależnie od tego, bo ja przyjmuję pewną taką rzecz, że no jest prawo do posiadania różnych poglądów politycznych, nawet jeżeli tam jakaś opcja się nie sprawdziła, ale takie gremialne chodzenie na wybory spowoduje, że jako grupa społeczna bylibyśmy wtedy przedmiotem zainteresowania i powiem tutaj otwarcie pewnej takiej licytacji przez partie polityczne, co dla rolnictwa można zrobić. No wówczas w większym stopniu, w moim przekonaniu, na pewno z naszym środowiskiem by się liczono.
Marian Dębiński, a mówił pan Antoni Grzebisz.
Zgadzam się z oceną tego, jaką siłę polityczną stanowią rolnicy dla wszystkich partii politycznych. Jesteśmy postrzegani jako mięso takie wyborcze, bo wiadomo, że jesteśmy formowani w wierze katolickiej, jesteśmy formowani w takim patriotycznym wychowaniu i będziemy głosować na tych, którzy według nas mają chronić nas, mają budować Polskę i ani nie ma takiej partii, która by zabiegała o nasze względy. Szczerze mówiąc, nie ma. Na pewno nie jest to partia ZSL-owska, która przejęła nazwę PSL, bo jak Pismo mówi, po owocach ich poznacie, i mamy możliwość poznania przez te 8 lat długich rządów, jak z nami się liczą. Druga rzecz, według mnie bardzo ważna, to, że z nami tak się liczy każdy z rządów, a szczególnie ten, który obecnie rządzi, rząd liberałów ludowych, powiedzmy, jest to, że jesteśmy z natury funkcjonowania gospodarstw zatomizowani. Jesteśmy oddaleni od siebie i we wsi, i nie potrafimy tak szybko się zorganizować, jak jakiś zakład pracy typu stocznia, czy huta, czy kopalnia.
Gdzie pan widział stocznie, huty i kopalnie?
No,
prehistoria.
I kopalnie są, huty jeszcze gdzieś też. No powiedzmy, ja tak z rozpędu, jako stary Polak, wymieniłem stocznie, które w tej chwili mają wielkość pudełka do zapałek. Myślę o stoczniach jachtowych.
Tak,
tak, ale duże zakłady pracy, tak chciałem powiedzieć, duże zakłady pracy mają możliwość szybkiego uformowania jakichś grup, które chciałyby walczyć o swoje interesy. Jeszcze druga rzecz.
Proszę.
Druga rzecz to to, że my z swojej natury jesteśmy tacy, jesteśmy. Ciągle mamy sprawy ważne, sprawy być albo nie być swojego gospodarstwa, w cudzysłowie. Bo trzeba nawóz rozsiać, bo trzeba oprysk zrobić. Jak organizuje związek jakąś akcję protestacyjną, zawsze jest jakaś wymówka. Zawsze jest problem z tym, ażeby znaleźć dzień czasu i zamanifestować swoje niezadowolenie z tych rządów, z tego, co się dzieje, czy ewentualnie zaprotestować przeciwko takim, a nie innym działaniom rządu. I myślę, że to są powody.
Nie. Pan Mirosław tutaj był pierwszy.
Jeżeli mogę, to dokończę myśli i zaraz oddam głos. Ja myślę, że w tej kwestii jesteśmy w dużej mierze rolnicy sami sobie winni. Trzeba spojrzeć na to wszystko też obiektywnie, bo był taki okres, że zaczęto promować jedną gałąź rolnictwa, jednym było lepiej, innym było gorzej. Za chwilę zmieniono, zaczęto to promować inną gałąź rolnictwa, następnym było lepiej, jeszcze innym było gorzej. I tak po kolei te gałęzie rolnictwa promowano, co doprowadzało do tego, że nie było jedności, spójności wśród nas, rolników, żeby walczyć o naszą własną wspólną sprawę. I dzisiaj, co byśmy nie powiedzieli o rządzących, o partii PSL-u, która się mieni partią chłopską, a rzeczywiście to nie jest żadna partia chłopska, to jest partia miejska, bo nepotyzm jest tak wielki w tym PSL-u, że oni mają poobsadzanych we wszystkich agencjach, instytucjach swoich ludzi. W większości to są ludzie z miasta, a mało ludzi tych ze wsi. Także jako tako żeśmy zostali po prostu podzieleni i każda grupa społeczna w innym czasie widziała swój interes. I dzisiaj, gdy już praktycznie wszystkie grupy dostały w kość, praktycznie całe rolnictwo polskie zostało w kość, może w końcu dojdzie do jakiegoś takiego wspólnego działania, może w końcu się zmobilizują ci rolnicy. My, rolnicy, się zmobilizujemy może w końcu do podjęcia naprawdę ostrzejszych działań. A trzeba podkreślić, że zostaje nas coraz mniej. Zostaje nas tych walczących rolników coraz mniej. Jest mnóstwo gospodarstw obszarniczych. Przejmowane są ziemie z dnia na dzień. Wkoło siebie, w swojej miejscowości. Tylko obserwuję w ostatnim czasie, ile gospodarstw, ilu rolników poddawało ziemię w dzierżawę. Ludzie nie wytrzymują, nie dają rady, niestety. Nie są w stanie uprawiać tej swojej ziemi. Trzeba powiedzieć też w taki sposób, że rolnik to nie jest żaden leń. Jeszcze ten, który do dzisiaj został na gospodarstwie, ci rolnicy, ja mówię o gospodarstwach mniejszych, gospodarstwach 30, 50, 100 hektarów, to są naprawdę jeszcze gospodarstwa rodzinne. Może nawet przy tej technice dzisiejszej może i do 200 hektarów. Ale jest gro gospodarstw ponad 1000 hektarów. To są przedsiębiorcy, którzy nie zwracają uwagi na nikogo i na nic. Przejmują te małe gospodarstwa. Jeszcze do pewnego czasu ci walczący rolnicy, którzy nie dawali rady, próbowali prowadzić tak zwane dwuzawodowstwo. Pracując w zakładach pracy, szukając innej pracy, wspierali te gospodarstwa swoje. Dokładali te pieniądze, pracując w zakładach w te gospodarstwa. Dzisiaj się okazuje, że nie dają rady. Naprawdę z roku na rok, z dnia na dzień ja widzę, że wkoło siebie coraz więcej ludzi oddaje te gospodarstwa. I tu jest właśnie też jeden z głównych problemów, który nas dotyczy.
Mirosław Borowski jeszcze w tym temacie?
Może ja tak w kwestii już tej kary i nagrody. Więc jako producent mleka powiem tak. Ponoć Unia zabrania, żeby kraj zapłacił tą karę. Przepisy na to zabraniają, natomiast nie zabrania w innej formie wesprzeć rolników, którzy ponieśli tą karę. I tutaj jest tylko brak woli. My jako producenci mleka zabiegaliśmy o to, bo tutaj nie mówiłem jeszcze o tym. My tak naprawdę z chwilą, kiedy przestały funkcjonować kwoty mleczne, straciliśmy majątek, który był wyceniony. Mówiono o tym, że można nawet tą kwotą zastawiać kredyt, bo ona miała w pewnym momencie swoją wartość. Część dostaliśmy za darmo w chwili, powiedzmy, tego rozdysponowania na początku, natomiast później każdy musiał na wolnym rynku to kupić, bo to, co, powiedzmy, dostawał w tych małych ilościach, gdy przekroczył, no to były znikome ilości. I tak naprawdę zapłaciliśmy za coś, co z pewnym dniem przestało w ogóle funkcjonować. I domagaliśmy się tego, żeby zrekompensować nam tą stratę. Nawet taką metodą logiczną, żeby zrekompensować to, co było kupione na wolnym rynku, bo to było do udowodnienia, bo Agencja Rynku Rolnego posiada dokumenty z obrotu tych kwot. No niestety, nie spotkało się to ze zrozumieniem, ciągle tłumaczenie o brakach finansowych w budżecie i tak dalej. Wiele pieniędzy ucieka nam w różnych kierunkach. Słyszymy przy budowie dróg, ile to kilometr drogi kosztuje. Jest najdroższym na świecie.
Nie zapominajmy, że przy wielu sprawach, o których tu przed chwileczką słyszeliśmy, wykończono rolników i wykończono rolnictwo. Przy autostradach, stadionach, ilu przedsiębiorców puszczono z torbami? Przepraszam za kolokwializm. Ilu wykończono właśnie?
No bo wygrywają przetargi w firmy jednoosobowe.
Którym nie zapłacono.
Biorą podwykonawców ci, którzy pracują, a później im nie płacą. No po prostu to jest...
Panowie, konkrety naszych rozmów i prosimy naszych radiosłuchaczy już za chwileczkę. Wiemy, że brakuje zrównoważonej krajowej polityki rolnej. Z tego, co słyszę, na rządzących trudno polegać. Może brakuje im doradców, nazwijmy to w ten sposób. Więc chciałbym panów zapytać, na czym i w konkretach powinna polegać ta zrównoważona krajowa polityka rolna. To jest pierwsze pytanie. Ja wiem, że bardzo szerokie, ale takie konkretne rady, co panowie widzą, w czym ona powinna się przejawiać. Druga rzecz, która nam w pierwszej części troszeczkę gdzieś ubiegła, bardziej skupiliśmy się na tym, że brak instrumentów prawnych dla skorzystania z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. To jest suma rzędu 9,8 miliarda euro. I teraz my, przejeżdżając przez polskie wsie, rowerem, motocyklem, samochodem, pociągiem, może patrząc z samolotu, widzimy, że polska wieś zmienia się. Ścieżki rowerowe, różnego rodzaju ławeczki, chodniki, to jest potrzebne. I moje pytanie, w jakich sektorach panów zdaniem powinny się znaleźć inwestycje i pieniądze z programu rozwoju obszarów wiejskich, żeby rozwijała się polska wieś i mógł rozwijać się polski rolnik. Bo jeżeli rozwinie się polski rolnik, to może ścieżka rowerowa nie będzie dziś, będzie za 2 lata, ale nie stracimy gospodarstwa, nie stracimy ziemi, nie stracimy rolnika. Takie rady panów dla rządzących i dla tych, którzy dysponują możliwościami, dysponują tymi pieniędzmi. Pan Antoni Grzebisz.
Temat bardzo szeroki, pozwolę sobie go zawęzić do sytuacji takiej bieżącej, doraźnej. Mój tutaj, moje spostrzeżenie w kontekście suszy, nie będę ukrywał, że ten temat w tej chwili to w zasadzie przykrywa wszystkie inne trudności w rolnictwie. Jak była powódź, to mówiło się, potrzebne są działania długofalowe i tak dalej, żeby do tej sytuacji nie doprowadzać, bądź ograniczyć skutki. I powiem tak samo, jak jest susza, potrzebny jest program działań długofalowych, który, no, nie czarujmy się, nie spowoduje, że więcej deszczu spadnie, ale że to, co spadnie w sposób maksymalny, będzie ochronione i będzie pozwalało na przetrwanie okresu tam bez deszczu. A zatem tak, oczywiście, no, ścieżki czy te ławeczki są bardzo ładne do pokazania. To jest taki wymiar, no, bardzo widoczny i można powiedzieć wszystko środki unijne i tak dalej. Bez tego byśmy w błocie chodzili. Ale duża retencja i mała retencja. Dużą retencję też widać. Są zbiorniki wodne przeważnie wykorzystywane dla potrzeb turystyczno-wypoczynkowych, a nie dla jakby podawania cofki.
Panie Antoni, ale te zbiorniki są coraz płytsze, bo nieczyszczone.
No one mają służyć głównie uatrakcyjnieniu, prawda, wypoczynku, relaksu, a nie sprawują tej funkcji zasadniczej, jaką powinny mieć, czy regulacja stanu niedoboru wody w okresie, jak nie pada deszcz. Do tego jest potrzebny ciąg dalszy, czyli mała retencja. No ale niestety czyszczonych rowów, zastawek i tak dalej, no nie widać. Tego się, to jest gdzieś tam w jakichś chaszczach, zaroślach, tego nie widać, tym się nie można pochwalić, nie można zrobić zdjęć, nie można zrobić folderu i tak dalej, i tak dalej. I to są dalsza jeszcze troszeczkę tutaj pokontynuuję sobie, kwestie wapnowania gleb. Gleby zwapnowane sorbują wilgoć, trzymają wilgoć dłużej niż gleby kwaśne. No, czyli program wapnowania, regulowania odczynu i tak dalej, czyli wspomaganie tych rzeczy. Dalej, no, jednostki naukowo-badawcze, czyli pewien program szukania genetycznego tutaj poprawienia roślin, żeby one były w stanie dłużej wytrzymywać stresy suszowe. I to są pieniądze, no jest jakaś kasa, czy ma być, i ja uważam, że to są pieniądze, które w sensie takim później rozliczania, z których wszyscy będą mogli korzystać, pieniądze środowiskowe czy naukowo-badawcze. Oczywiście lepiej się też sprzedaje pieniądz podany indywidualnie i pokazanie kolejnego ciągnika, kolejnej tam magazynu czy hali i tak dalej. Ale no, to nie powoduje takiego wzrostu dobra dla wszystkich. Ja byłem, może jestem tutaj utopistą, ale zwolennikiem, żeby jak największa ilość środków unijnych była przeznaczana na rzeczy, z których wszyscy, wręcz całe społeczeństwo, w sposób taki tutaj troszeczkę na zasadzie domina później korzystają, czyli ogólna poprawa tej jakby stanu gleb.
Dziękuję. Pan Michał Grzegorczyn?
Aż się ucieszyłem i wydawało mi się, że obudziłem się w Nowej Polsce, jak usłyszałem o tych ścieżkach rowerowych i tak dalej, ale wystarczy tylko minąć z głównych tras.
Panie Zbigniewie, ja na przykład cieszę się, że między Toruniem a Uniejowym jest 30 kilometrów ścieżki rowerowej.
A ja się smucę, że nie mam chodnika, idę po błocie, że asfalt mam rozwalony i to jest powiedzmy w 50-60% gminy, ale nie o to chodzi. Jak rozwiązywać takie problemy? Mamy wiele możliwości. Dam taki przykład. Od kilku lat działa komisja porozumiewawcza przy Zig Zucker w produkcji buraka. Tam się spotyka producent cukru, spotyka się producent produkujący buraki, tam się rozmawia, tam się uzgadnia poszczególne ceny za dowóz, za wywóz, za pryzmowanie, za wysłodki. Rozmawia się. Jest ciągle ta rozmowa. Czy nas to zadowala, czy nie, ale ktoś się z nami liczy, rozmawia. Tutaj nie ukrywajmy. Hodowla trzody chlewnej. Kto rozmawia? Byłem przerażony. Tamtym 3 tygodnie temu. 3,60 zł. Czy to jest odczuwalne dla konsumenta w mieście? Nie. Ja stanąłem przed dylematem takim. Co ja to robię? Ja obkradam swoją rodzinę, jak to mój przedmówca powiedział. Obkradam, świadomie. Kiedyś było takie zawsze przysłowie, kto pracuje, ten ma. Ja się napracowałem ciężko. Oddałem za pół darmo i poniosłem straty. Myślę, że żona tego nie słucha, bo resztę świń mi każe wyrzucić, prawda? Ale jak ważne są te umowy kontraktacyjne na zboża, teraz na to mleko, które tutaj kolega i słusznie się martwi. Ma czym się martwić. To są potężne inwestycje, wielkie pieniądze. To jest wielka praca na zgromadzenie paszy, żeby to wszystko wykarmić. Dlaczego? Teraz jeszcze powiem jedno. Musimy wymagać od rządu. On sprawuje, o to jest po to Ministerstwo Rolnictwa, nie po to, żeby siedzieć i nam tłumaczyć, świnie nie sprzedaż, bo embargo, jabłko nie sprzedaż, bo do Rosji nie idzie. Tam jest sztab ludzi, tam są dziesiątki tysięcy siedzi ludzi po agencjach, wszędzie i tylko i każdy o tym wie, że ziemia jest lichwiarsko sprzedawana, dzierżawy są niesamowicie zróżnicowane od 4 do 3 ton i nawet po 200 kilogramów. Zależy, kto przychodzi i jak rozmawia. Wszyscy o tym wiedzą. Nikt żadnych poczynań nie robi, żeby temu zapobiec. Okaże się, ja tak myślę, że okaże się za kilka lat, to wyjdzie wszystko, bo rządy się zmieniają, ludzie się zmieniają. To wszystko wyjdzie, jak to było. Ja mam taką tylko nadzieję, że ktoś za to karę poniesie. A rząd dzisiaj, no nie ukrywajmy, robi nie tylko z rolnika, konsumenta, ze wszystkich już w tej chwili robi. Widzimy, jakie opinie mają duże molochy, które pracują i wyzyskują. Tylko, że my akurat mamy szczęście, że mamy Radio Maryja i dziś możemy tutaj sobie stanąć i powiedzieć to głośno. Jest źle, panie ministrze, trzeba coś zrobić. Już dajcie tej Rosji spokój.
No, embargo i Rosja to taka zasłona dymna, żeby można było lenistwo usprawiedliwić. Coraz bardziej się do tego przekonujemy. Pan Marian Dębiński.
Ja proszę ojca i szanowni koledzy, słuchacze, myślę, że na pytanie ojca, co możemy podpowiedzieć rządowi, czego oczekujemy, to można powiedzieć krótko. Oczekujemy, ażeby rząd robił to, co powinien. Po pierwsze, oczekujemy rozwiązań systemowych w zakresach poszczególnych problemów, to znaczy opłacalność produkcji, ubezpieczenia, system ubezpieczeń, system dialogu społecznego i tak dalej. My o tych problemach w Zielonym Miasteczku i w ogóle Solidarność mówi od 2009 roku, zwracamy się z petycjami do rządu, odpowiedzi nie ma. Jeżeli rządzący w swojej takiej, w swoim przeświadczeniu wiedzą, wierzą w to, że oni jako jedyni wiedzą, co robić, no to jest zdumiewające samozadowolenie. My to czujemy, my tym żyjemy, my się tego to przeżywamy, my się boimy braku działania, czy też działań, które niszczą nasz warsztat pracy. I wypadałoby, ażeby rządzący wsłuchali się w to, co mówimy. Mamy tych rozwiązań kilka takich powiedzmy, może one nie są przepisane na ustawy, jak to ojciec sugerował, żeby o tym też powiedzieć, ale one mają, jak to się mówi, przed napisaniem ustawy mają jakąś pewną wolę polityczną naszą, prawda, naszą wolę producentów. Wypadałoby, żeby ktoś się nimi poważnie zajął. Póki co, no tak nie ma, no. Myślę, że jeżeli się nie zmieni stosunek rządzących do nas, to ta najważniejsza, w mojej ocenie, strategiczna część gospodarki, bo produkująca żywność, bez żywności, no jeszcze nie znałem takiego, który by przeżył, a zajmowałby się, powiedzmy, produkcją gwoździ czy kapeluszy, jak nie będzie miał co jeść, to nie będzie istniał. I należyte potraktowanie zarówno tej rolnictwa jako strategicznej, należnej mu strategicznej wartości w gospodarce, jak również rolników, którzy, tu chcę zwrócić uwagę, są na kontrakcie. To nie jest tak, że my jesteśmy tylko producentami. Mamy kontrakt zawarty z Unią Europejską, z własnym rządem, jeżeli chodzi o czynności dodatkowe, które pełnimy. To znaczy ochrona krajobrazu, to znaczy jakieś zazielenienia, którymi nas pan minister, o tym nie mówiliśmy, Sawicki potraktował, chcą się wykazać w Unii Europejskiej. Wielkie państwa odmówiły wprowadzenia zazielenienia w tym roku, a pan minister Sawicki, Polska jest gotowa. No jest gotowa do tego, żeby znowu na plecy rolnika rzucić jakieś obciążenia. Jeżeli można, to dwa zdania, żeby wiadomo było.
Dwa zdania, panie Marian.
No to może innym razem.
Nie, to jest w miarę zrozumiałe z tym zazielenieniem.
Nie?
Nie. No to prosimy te dwa zdania.
Może kolego Marianie, ja powiem bardzo krótko, konkretnie.
Mów nawet
tak, na mnie. Tak, nie. Powiem tylko za siebie, bo pewnie później byś mi mówił, że dla ciebie coś mówię. Nie, to są żarty, ale chodzi mi o to. Każda gmina posiada kilka, powiedziałbym nawet kilkaset kilometrów dróżek śródpolnych. Łatwiej, jak tu już ktoś powiedział, że sprzedać coś, co widać, że jest nowe, ładną tą dróżkę rowerową, czy coś takiego, co jest dla oka, przejezdni widzą, jest zadowolonych jakiś mały procent mieszkańców, że będą mogli pospacerować, ale jakie my mamy utrudnienia. Tam praktycznie nawet na naszych tych dróżkach można za przeproszeniem psy topić. Dzisiaj jest wielki, ciężki sprzęt. Buraki się odstawia już kompleksowo. Przyjeżdżają tiry, te wanny, które biorą po 20 kilka ton buraka i one nie mają jak się wydostać. Przez te trzeba w uciążliwych, powiedzmy, w czasie opadów po 2-3 ciągniki wyciągają te samochody do trochę bardziej utwardzonej drogi. To jest bardzo, bardzo wielkie utrudnienie i dla mnie w tym kierunku powinno się iść. Spójrzmy to, ja nie jeżdżę tam po zachodzie, ale parę razy byłem, to widziałem, jak tam rolnicy mają dojazdy do pól. My się topimy, my się tam walamy w tych naszych dziurach i przeznaczmy na to te pieniądze, a nie po to, żeby pokazać, że coś jest piękne, ładne.
Jedynie po kolei, panie Marianie, po kolei, pan Mirosław
Borowski. Jaki sąsiad wyrywny.
Ale dobrze, że
generalnie powiem tak. Dzisiaj to przy tej katastrofie, mówiąc o branży, którą reprezentuję, karach, kupowaniu paszy i tak dalej, i nie tylko mojej branży, ale w ogóle o rolnictwie, to przede wszystkim, jeżeli się minister mówi, że ulgi podatkowe, to trzeba to zrekompensować samorządom, bo żaden wójt nie podejmie decyzji o umorzeniu, bo traci na tym. Jego wyborcy rozliczą, dlaczego dał ulgę podatkową rolnikom, jakby obciążając tym innych mieszkańców. I tu od razu robią się konflikty. Natomiast,
ale słyszałem, że ta ulga w podatku rolnym uzależniona jest od subwencji.
Tak, jak się daje ulgę, traci się subwencję. No po prostu dwa razy się traci. Natomiast tutaj już powinny być podejmowane działania, żeby jak najszybciej uruchomić dopłaty obszarowe. Nie wiem, jak to będzie, bo raz, że był miesiąc wydłużony ze składania wniosków, te wnioski miały być z roku na rok coraz prostsze. Wyszły takie, że doradcy nawet nie mogli sobie z tym poradzić. Doszło do tego, że o miesiąc przedłużono, żeby ten temat, mówiąc krótko, wyjaśnić i żeby wszyscy zmieścili się w czasie, żeby nie było jakichś tam komplikacji. Na dzień dzisiejszy jeszcze mamy telefony z agencji, że coś tam nie tak, że trzeba poprawiać i tak dalej, ale na dzisiaj to działania powinny być w tym kierunku, żeby jak najszybciej rolnicy dostali pieniądze na konta, bo to jeszcze ma szansę uratować wiele gospodarstw. Wiele gospodarstw uratować, bo naprawdę proszę sobie wyobrazić, że 30 września z tych 660 milionów 1/3 musi już być wpłacona.
Tak,
dokładnie.
No,
tam, gdzie są jeszcze spółdzielnie, to powiedzmy, w zależności od tego, jaka jest kwota, to jeszcze mogą rozłożyć na 2-3 raty. Niemniej jednak jest to ubytek w przychodzie. Ja tutaj mam cena opłacalna mleka z wyliczeń ośrodka doradztwa jest 1,39 zł. Dostajemy złotówkę, no może 1,20 zł. To jest poniżej kosztów produkcji. Plus zakup pasz, których wielu nie ma. Kara. No dzisiaj tylko jeszcze jedna szansa, żeby po prostu szybciej uruchomić dopłaty obszarowe, żeby ludziom dać jeszcze ten oddech, jak się topią.
Znów podsumowując, dopłata, żeby poszła tak. W koszty.
Dopłata poszła w koszty. I pan Marian Golder.
Tak, tu chciałbym ojcu i słuchaczom coś na temat właśnie tego zazielenia, bo to tak pozornie wydaje się, że to jest takie proste. Owszem, jest to proste, ale jest to kwestia tego typu, że to są po prostu wprowadzono rolników w taką machinę marnotrawstwa kolejnych pieniędzy. Bo jeżeli wymaga się zasianie do 20 sierpnia w celu zazielenienia, czyli odpowiedniej rośliny i 1 października to można zaorywać, czyli praktycznie 40 dni, tak? Ta roślina, jeżeli ludzie wcześniej coś nie zastosowali, to przy tej suszy to nawet nie wzejdzie. Koszta są ogromne. 1000 zł, gdzieś w granicach 1000 zł do hektara trzeba przygotować na te zazielenienia. I praktycznie to są pieniądze wyrzucone w błoto. Trzeba powiedzieć wszystkim, że praktycznie w gospodarstwach zazielenienie trwa przez prawie 11 miesięcy, bo jak my siejemy sierpień, wrzesień, zasiewamy oziminy, to do przyszłego roku, do sierpnia mamy zielone pola. To jest rzecz, która nie podlega dyskusji. Ktoś to wymyślił naprawdę...
Ale to, żeby ładnie teraz... wyglądało?
No chyba,
to
żeby ładnie wyglądało.
Zazielenienie to...
Nie. Ja myślę, że... Chodzi o ochronę środowiska,
chodzi
ale...
o to, żeby wprowadzić tak zwane międzyplony, prawda, że należy po zbiorze tegorocznym zasiać jeszcze raz jakąś tam grykę, faselię, łubin i za do 15 września, żeby to zasiać, prawda?
No pachnie mi to lobby jakichś koncernów naftowych.
Tak, a ja bym tutaj powiedział tak. Jest to normalnie wprowadzanie ideologii Łukaszenki. Na Białorusi jest tak ten system zorganizowany, że rolnicy, ci kierownicy kołchozów czekają na dekret prezydenta Ukrainy, Łukaszenko.
Białorusi.
Tak, na Białorusi, jak ja powiedziałem. Przepraszam.
Ukrainy.
Kiedy mają zasiać pola? Tu niewiele nam brakuje, a może nawet przeszliśmy, bo przerosliśmy Łukaszenkę, bo w tej chwili mówią nam, jakie płodozmiany mamy stosować, prawda? Na 10 hektarach możemy mieć jeden płodozmian, tylko to zazielenienie. Na 20 hektarach już dwa gatunki roślin, na 33 i tak dalej. Jest to śmieszna rzecz, bo jeżeli ja mam 25 hektarów dla uproszczenia produkcji, w jednym roku sieję rzepak na 25 hektarach, w następnym roku po rzepaku dobre stanowisko sieję pszenicę, a w trzecim roku coś, co tam sobie zaplanowałem. I jest to normalny, ekonomicznie uzasadniony sposób funkcjonowania prywatnego przedsiębiorstwa rolnego, a nie dekrety, nie rozporządzenia, że ja muszę mieć...
To jest ekonomicznie uzasadnione dla pana, nie dla tych, którzy na rolnikach chcą zarobić, bo tu zarabiają ci, którzy sprzedają paliwa, ci, którzy sprzedają nasiona i tak dalej. Wracamy do pana Mariana.
Mówiąc o środkach, wracając do tego pytania ojca, trzeba zauważyć, że w Polsce z pomocy jako takiej doraźnej, unijnej skorzystało tak naprawdę tylko 10% rolników. Się mówi o tak wielkiej skali, nie wiadomo ile tych rolników korzysta. Pokazuje się te nowe traktory, nowe obiekty i tak dalej, ale w rzeczywistości z tych pieniędzy, z tej pomocy skorzystało tylko 10% rolników. I na co by przeznaczyć pieniądze? Ja jestem zawsze gorącym zwolennikiem i byłem gdy walczyliśmy o jakąś poprawę sytuacji w rolnictwie, walczyliśmy o to, żeby zakłady przetwórstwa różnego typu, jakiekolwiek zakłady były własnością rolników, polskiego rolnika, żeby były w rękach rolników. Ja sobie przypominam sytuację, gdy będąc pewnego razu u pana ministra Sawickiego i też właśnie rozmowa była na temat przetwórstwa, własności rolników, posiadania rolników, udziału w tych zakładach, gdzie doprowadzono takim wzorcowym oszustwem, było na przykład prywatyzacja zakładów mięsnych Morliny. Akurat miałem swoje udziały też tam, umowy w Morlinach i miała być sytuacja tego typu, że zaproponowano rolnikom 15% udziału w tych zakładach, Skarb Państwa 50% bodajże 1, no i tam pozostałe to miało być tak rozstrzelane. Się okazało, że w pierwszej turze owszem było 15%, ale wypuszczono jeszcze kolejno drugą i trzecią turę, gdzie stworzono sytuację tego typu, że rolnicy zostali z 5%. Okazało się, że to nie ma żadnego znaczenia dla tych rolników. W końcu wszyscy posprzedawali te swoje udziały, straciliśmy wszystko. Ale wracając do spotkania pana ministra Sawickiego, stwierdziłem i zaproponowałem, że w takiej sytuacji, gdy nie mamy zakładu własnych rękach, trzeba stworzyć zakład przetwórstwa mięsnego w środku Polski i oddać to rolnikom. Albo wybudować za te pieniądze, które mają służyć w ramach pomocy rolników, bo my nie mamy żadnej szansy, proszę Państwa, trzeba wyraźnie to powiedzieć. Dzisiaj nie ma w polskich rękach żadnych poważnych zakładów. Wszystko jest obcy kapitał. Obcy kapitał robi z nami co chce. I nie będziemy mieli żadnych szans jakiegoś równoprawnego konkurowania z innymi rolnikami innych krajów. Jest ważną rzeczą także, państwo jako tako musi zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe naszemu krajowi i naszym mieszkańcom, ale przy takiej sytuacji, gdzie zakłady są w obcych rękach, nie są w stanie, nie będą w stanie. Uważam jeszcze taką rzeczą, która stała się już chyba niemodna, bo wszyscy już od tego odeszli, wyśmiewano, ciągle się wyśmiewało rolników mówiących o tym, żeby mając służby, mając ODR-y, przecież to są niby mądrzy ludzie, doradcy, żeby wyznaczono cenę minimalną. Przecież można wyliczyć. Każdy dzisiaj wie, jaka jest cena minimalna opłacalność mleka. 1,39 zł nie ma. Tucznika powinno być 6,50. Dzisiaj mamy 5,50. Przecież to jest wszystko do zrobienia, tylko trzeba chcieć. Rządzący muszą powiedzieć, nieważne, czy ten zakład będzie w obcych rękach, czy w polskich rękach, czy w jakichkolwiek. Jeżeli będą wiedzieli, że nie można tego kupić mleka poniżej 1,39 zł, bo to jest tylko na zero, jeżeli skupią taniej, powinni zapłacić takie kary, żeby zapomnieli, jak się nazywają, bo nie tylko rolników karać z każdej strony, można podejść i kontrolę przeprowadzić, kiedy kto chce, jak chce i każdego ukarać. I dlatego powinna być także cena minimalna na tego tucznika, gdzie wyliczona wartość, przynajmniej żebyśmy nie zeszli poniżej zera. No,
i na to nie trzeba ustawy, wystarczą chęci.
Chęci, tak, oczywiście.
56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa, 56 655 23 56 w naszej rodzinie, 536 600 100 lub 536 600 200 dla zagranicy, 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Waldemar z parafii Sochaczew w Trojanów. Wyszedłem tak przed chwilą, nie słucham radia, jestem na powietrzu, ale usłyszałem to pytanie, co by można było powiedzieć naszym rządzącym. Otóż naszym rządzącym przytoczyłbym mądrość pana marszałka Piłsudskiego, który w pewnym momencie w swojej generalicji i powiedział tak, że wam kury szczać prowadzać, a nie polityką się zajmować. To pasuje do sytuacji, jaką stwarzają nam nasi rządzący wszyscy, z małymi wyjątkami. Natomiast jeżeli chodzi, to było mówione o, panowie mówili o małych rolnikach, którzy zdają ziemię, przekazują większym jeden z twórców przemian gospodarczych w Polsce na pytanie, czy pana zdaniem dojdzie w Polsce do rozlewu krwi, powiedział, że w Polsce nie jest potrzebny rozlew krwi, tą krew trzeba zasuszać. I wszystko to, co się dzieje, tak jak jeden z panów powiedział o tych producencie trzody chlewnej, któremu brakło 30 tysięcy do wyrównania do rachunku ekonomicznego, do wyrównania tego rachunku tym drobnym rolnikom, którzy nie mają szansy bycia na rynku z uwagi na to, że są małymi, nie ma polityki rolnej, bo moim zdaniem 10-hektarowy gospodarz jest w stanie się utrzymać i utrzyma swoją rodzinę, będzie gospodarstwem prężnym, musi być tylko polityka rolna odpowiednia. Może być producentem owoców miękkich, może szereg innych rzeczy robić. Tak jeden z przykładów. I wszystko to, co się dzieje, a w ostatnich czasach w największym stopniu, czy to kwoty mleczne, za które rolnicy płacą. Przecież był taki moment, kiedy było rzucane wielkie halo, budujemy wielkie obory, budujemy trzodę chlewną, wchodzili w produkcję trzody chlewnej. Dzisiaj szlaban się kładzie. I moim zdaniem, ja tu chciałbym z całym szacunkiem, tak zawsze mówię, do wszystkich moherów się odnieść, że jedyną szansą, żeby uzdrowić czy pobudzić polskiego producenta małego do funkcjonowania, to jest jak najmniej kroków do supermarketów. Idźmy do polskich sklepów, gdzie można kupować polską żywność. W jakiś sposób, może w taki sposób przyblokujemy ten import żywności, ten napływ. Dzisiaj właściciele sklepów Biedronki mówią, na moim terenie w Łowiczu tutaj powiedzieli, że jeżeli mleczarnia Łowicka nie obniży ceny mleka, to oni, bo zostały zniesione kwoty mleczne, oni sprowadzą mleko z Portugalii. I szanowni państwo, ja wiem, że człowiek liczy złotówki, bo mam mało tych złotówek, idzie kupować tam, gdzie taniej. Ale musimy zrozumieć jedno, że kupując w supermarketach wyrzucamy swoje pieniądze. One nigdy już nie wrócą do nas. Są wywiezione. To nie jest kapitał, który buduje Polski, rodzimy, że tak powiem, czy socjal, czy jakąkolwiek kupkę pieniędzy dla naszego społeczeństwa. Te pieniądze wyjeżdżają i nie wracają. To może na razie tylko tyle.
Dziękuję, panie Waldemarze. Aż chcę się dopowiedzieć. Dziękuję. Aż chcę się dopowiedzieć, że ta polityka rolna potrzebuje stabilności, bo zmienność jest w stanie urwać łeb najbardziej potężnemu smokowi. Jeżeli coś zmienia się z dnia na dzień, to nie ma szans. Ukręci łeb największemu mocarzowi. No i druga rzecz, tak tu pada ta Biedronka, ja jakoś nie mogę się pogodzić z tym, że Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje szef Biedronki i to otrzymuje z rąk polskiego prezydenta byłego i za tym mówi się, że stoi gdzieś tam, można w internecie przeczytać, w prasie, stoi Radosław Sikorski, czyli to jest niezrozumiałe. Nie otrzymuje ktoś, no wiadomo, że to jest order dla tych, którzy obcokrajowców, którzy zasłużyli się, a tutaj w tej Biedronce wiele osób robi zakupy, bo jest tanio. Ale z drugiej strony ta Biedronka, tak jak wyzyskuje rolników czy tych, którzy dostarczają produkty do niej, to tylko ci o tym wiedzą. Prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy.
Ja tylko chciałem dopowiedzieć...
Kto do nas telefonuje?
Tadeusz Pszczelacik.
Prosimy, panie Tadeusz.
Szukam już cukru polskiego od 2 miesięcy. Kupowałem zawsze tak z zapasem po 10 kg przetwory i inne rzeczy. I tego cukru nie mogę znaleźć ani w Katowicach, ani gdzieś tam w górach szukałem, w hipermarketach. Co się stało z polskim cukrem? Czy on już w ogóle przepadł, że po prostu nie można go nigdzie kupić? Prosiłem tam kolegę, że gdyby był gdzieś tam, to niech mi to weźmie. To tylko takie moje pytanie, a ponieważ nie słucham dokładnie audycji, więc nie będę zabierał tych głosów. Dziękuję, pozdrawiam.
Trafił pan z pytaniem, bo tutaj w studiu jest prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, to pewno jest w tym temacie zorientowany. Proszę pomóc panu Tadeuszowi, pan Michał Grzegorczyk.
Tak, proszę pana, mogę pomóc troszeczkę, tylko jak wiemy, że na polskim rynku działa nie tylko spółka Polski Cukier, ale również ZIG Cukier, Pfeiffer i jeszcze Nord. Także jest tak rozdrobnione, a na pewno cukier polski ma się dobrze, wysyła cukier po całym kraju. Po prostu
ale dlaczego pan nie może cukru znaleźć w sklepie w Polsce?
No to jest to rzeczą niemożliwą. Jest tak duża nadprodukcja cukru, że nawet i polski cukier boryka się z tym.
Pan Antoni Grzebisz.
Polski Cukier jako firma ma 40% udział w rynku, więc statystycznie rzecz biorąc słuchacz w końcu trafi, no bo prawdopodobieństwo jest spore, musi jeszcze po sklepach pochodzić trochę. Trafi na tani cukier i to nie jest sytuacja dobra, bo jest to ceny cukru w tej chwili są najniższe od 10 lat. Także to jest kolejny segment gospodarki, który funkcjonował nieźle, a w obliczu zapowiedzi zniesienia kwot już jest dyktat ze strony odbiorców i duży spadek ceny. I jeszcze pozwolę sobie tak w kontekście może pierwszego telefonu powiedzieć, tam padło hasło, co jest ważne, że stabilność dochodów jest rzeczą taką bardzo pożądaną. I to się zgadza, bo duża zmienność cenowa to zawsze są perturbacje. Jest tutaj rozważana ustawa czy koncepcja Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Nie chcę tu głębiej wchodzić w ten temat, bo bardziej się o tym mówi niż tam konstruktywnie chyba coś dobrego powstaje, bo sama idea jest dobra, ale skoro tutaj mówiliśmy o jak podzielić środki unijne, to ja bym się zastanawiał, jak Unia by zareagowała, gdyby nasz rząd wystąpił o to, żeby środki unijne w zasadniczej części wsparły Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych i wówczas to by było do wszystkich pewnym buforem i bezpieczeństwem. Także wart rozważenia kierunek negocjacji. Ja się spodziewam dużego oporu, bo wtedy byśmy stali się na pewno bardziej konkurencyjni w stosunku do innych rolników unijnych. Także raczej to tam rozważam tylko teoretycznie, ale samo tworzenie Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych jest ideą dobrą, tylko że to trzeba rzeczywiście duże pieniądze w to włożyć,
powoli
żeby
trzeba.
To rzeczywiście spełniało swoją dobrą rolę.
Coś tak, pan ja by, Marian Dębiński. I
jeżeli można, ja bym, tylko koledzy jakoś tak na gładko odpowiadają na temat tego, dlaczego nie ma polskiego cukru. No, sytuacja jest taka, jesteśmy w studio Radia Maria, trzeba się jakoś trochę hamować z ostrym określeniem tego, co się dzieje, ale taka prawda jest.
Trzeba mówić prawdę odpowiednimi słowami.
Taka prawda jest, że sieci, te wielkie hipermarkety nie są polskie. To są portugalskie, niemieckie, angielskie, francuskie. I teraz stała się rzecz taka, że polski cukier jest trudny do znalezienia, bo właściciele tych hipermarketów go nie zamawiają. To jest proste. Ich hipermarkety są lądowiskami na produkty z ich kraju. No i tyle, co tu gadać. Na pewno nie dałbym orderu dla pana tego Portugalczyka z Biedronki za to, że ma ładny sklep, dlatego że on preferuje towary z krajów Unii Europejskiej na swoich półkach i koniec.
Hieronimo Martins. Prosimy pan Mirosław.
Jeszcze dodatkowo Borowski. Chciałem powiedzieć, żeby konsument w ogóle był taki wybity z patriotyzmu, to sieci wprowadziły marki własne. I dzisiaj tak naprawdę produkty mleczarskie, między innymi podejrzewam, że i cukier pakowany jest w tak zwaną markę danej sieci. I wtedy łatwiej tej sieci manewrować towarem, bo raz jest pochodzenia polskiego, drugi raz pod tą samą marką przyjeżdża w ogóle z innej części Europy. I już wtedy konsument nie ma tego patriotyzmu w wyborze, A tutaj dla pana bym polecił, żeby po prostu poszedł do sklepu tego osiedlowego i podejrzewam, że tam znajdzie cukier polski, bo tam jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie on, ten właściciel tego sklepiku zaopatruje się w hurtowni, która korzysta z polskiego cukru.
Jeszcze nas kantują jako konsumentów na tym, że produkty zagraniczne pakowane są w Polsce i mają kod kreskowy polski. Wydaje się nam, że jest to polski produkt i już nie wiem od ilu lat walczymy o właściwe oznakowanie produktów, żeby idąc do sklepu, żebym nie musiał jak w umowie szukać drobnego druczku, gdzie jest napisane wyprodukowano w Polsce, a nie w Unii Europejskiej na przykład, żebym dobrze był właściwie poinformowany, skąd dany produkt pochodzi. Nie tylko gdzie został zapakowany, ale nade wszystko gdzie został wyprodukowany, żeby miał świadomość, kogo wspieram, jeżeli to chcę robić, bo może ktoś tego nie chcieć, nie jesteśmy go w stanie zmusić, ale są tacy, którzy tego oczekują i tego chcą.
Jeszcze
bardzo krótko, żebyśmy
tak, jeszcze w kontekście tego telefonu odnośnie hipermarketów, to trzeba państwu uświadomić taką rzecz, że hipermarkety doprowadzają w dużym stopniu poprzez system promocji wiele zakładów do upadku. Bo na przykład po rozmowie, doświadczeniu z właścicielem zakładu przetwórstwa mięsnego, który w tej chwili już nie istnieje, nie funkcjonuje, do niedawna funkcjonował, wszedł w układ handlowy z hipermarketem, który proponował tak, dzisiaj robimy promocję tej kategorii mięsa. No właściciel się zastanawia, poniosę straty. No ale to na miesiąc, no ryzykuje. Wchodzi w układ z hipermarketem, daje ten produkt. Kończy się miesiąc, hipermarket mówi, ale dzisiaj, to proszę pana, my robimy promocję schabu wieprzowego. Po raz kolejny miesiąc. I przetwórca taki po raz kolejny dostaje cios ekonomiczny. I w następnym miesiącu po raz kolejny i w taki sposób się wykończa polskie zakłady, szczególnie te mniejsze i do tego dokładając 90-dniowy okres płatności. To tylko w kwestii dodania.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie. Proszę o przedstawienie się i zabranie głosu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam z Podlubelskiej Wsi. Przysłuchując się audycji właśnie pan tam przedstawiciel spółki cukrowej właśnie no, słusznie.
Prezes Krajowego Związku Plantatorów, nie spółki cukrowej. Ale prosimy.
Tak. Rozchodzi się o to, że właśnie słusznie zauważył, że sieci marketów są w obcych rękach i one jakby nie są zainteresowane sprzedażą polskich produktów. No ale też boli fakt taki, bo ja pochodzę z wiejskiej gminy, że przedstawiciele, jakby się wydawało, wiejskich, czy to urzędnicy, czy dają pozwolenia na terenie gminy Tobory, bo zaraz dużo jest tych Biedronek po tych, sieci, cały Biedronek jest w gminach wiejskich pod samym. Rozumiem, może być tam jakieś uzasadnienie, no nie w mieście, że konkurencja, że jakieś to, ale rozumiem, rolnicy wybierają w samorządach tych jakby przedstawicieli swoich, a oni pozwalają na rozbudowę sieci. Właśnie te, które sieci obcych supermarketów, które właśnie wspomagają obcy kapitał.
Dziękujemy panie Adamie. Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Z Panem Dziękujemy. Bogiem. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę wyłączyć radioodbiornik, jesteśmy już na antenie.
Tak. Justyna z południa Polski.
Pani Justyna, tak?
Właśnie tak, odnośnie tych hipermarketów. Ja zauważyłam, że w Biedronce, może mi ktoś z kości podpowie, co to jest za twór czy instytucja. Kostrzyn nad Odrą. Wszędzie, na każdym opakowaniu, co jest, myślę, że to jest produkowane w Polsce, czy ogórki, czy jakieś soki, czy cokolwiek, dla Kostrzyna nad Odrą. Jak to się ma do handlu, do całego tego po prostu...
Panie Justyno, myślę, że najlepiej zapytać w samym hipermarkecie, bo nie rozmawiamy dziś, szczerze mówiąc, o hipermarketach, rozmawiamy o polskiej wsi. No oczywiście ten temat produktów rolnych dotyka nas i oczywiście kupujemy je w różnych sklepach, w różnych sieciach, w różnych miejscach. Ja chciałbym jeszcze na prawie już zakończenie zapytać o tę sprzedaż bezpośrednią, ponieważ no tyle było walki, tyle było upominania się nieustannego i okazuje się, że doczekaliśmy się rozwiązań, no ale takich, które no znowu nie służą rolnikowi, a jeżeli nie służą rolnikowi, to nie służą konsumentowi, czyli temu, który mógłby kupić, wspierając rolnika, bo obostrzenia powstały no takie, że nie mogę przyjść do gospodarstwa rolnego i kupić na przykład mleka, kupić jakichś przetworów, kupić jajek, bo oprócz tego, że jest podatek, no to jeszcze trzeba się zapytać, czy rolnik ma właściwie przygotowane miejsce do tej sprzedaży. Który z panów? Pan Dębiński.
To jest temat ważki, podnoszony od wielu lat przez mój związek. I teraz po obiecankach pani premier temat znajduje się w Sejmie i powiem, jest to następny gniot robiony w pośpiechu przed wyborami. Idea była taka, żeby ten łańcuch żywnościowy skrócić, a żeby od konsumenta do producenta było jak najbliżej. A żeby konsument miał wgląd w każdy moment produkcji pożywienia. Pokarmu, prawda? I prosiliśmy, ażeby rolnik miał prawo sprzedać bezpośrednio konsumentowi ze swojego gospodarstwa. Najpierw próbowano mówić, że tak, może, ale musi mieć, na przykład jak robi drzem, musi mieć odpowiednie pomieszczenie, ścieżkę brudną, ścieżkę czystą, prawda? W tej chwili mówi się, że może sprzedawać tą produkcję, którą zrobi właśnie już w tych sterylnych nieomal warunkach, pod warunkiem, że zapłaci na starcie. Wchodzisz, sprzedajesz 5 jajek jakiemuś tam konsumentowi z miasta i musisz zameldować o tym urzędowi skarbowemu. Jeżeli nie, to gdy policja ta podatkowa cię łapie, płacisz kilka tysięcy złotych kary. Czyli dziecko wylane z kąpielą, prawda? Także jest to jeszcze jeden przykład tego, że na łapu-capu próbuje się omanić opinię publiczną, że obrońcy polskiej wsi i polskiego rolnika intensywnie pracują nad tym, ażeby mu pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Proszę mi wytłumaczyć, czy przejeżdżając przez polskie wsi, często widzimy przy drogach wystawione są pomidory, wystawione są owoce, pięknie wiązane czosnki, cebule. Czy to jest na chwilę obecną w Polsce nielegalne?
Jest to sprzedaż na rynki lokalne.
Nie, no przy drodze.
Do tej pory, tak, ja wiem, do tej pory można było to robić. A teraz, jeżeli wejdzie ustawa, gdzie będzie obowiązek notowania czy informowania urzędu podatkowego o tym, że ja ze własnej produkcji sprzedałem coś tam, to stanie się to nielegalne, jeżeli nie będzie odprowadzał tego podatku.
Czyli potrzebuje kasę fiskalną, tak?
Dokładnie. No, tego nie wiem, rejestr.
Ale miało być 8 tysięcy wolne, jak to jest?
Nie, nawet więcej. W tej chwili zrobiono 15 tysięcy euro, ale nie wolno od podatku, tylko można do tej produkcji mieć te przywileje sprzedaży bezpośredniej, ale podatek masz płacić już od 2 jajek na przykład.
No ale jakie to są przywileje, bo tego wciąż nie rozumiem. Jaki to jest przywilej?
Przywilej taki, że ty...
Że nie muszę mieć sklepu, tak?
Że nie muszę mieć fabryki, która ma już takie obostrzenia hacapowskie, prawda? Tylko mogę w warunkach, no w miarę tam sterylnych robić u siebie, sterylnych. higienicznych, robić przetwory u siebie. Wylano dziecko z kąpielą ewidentnie. To lepiej, żeby tego nie dotykali. Myślę, że lepiej by było, jakby się nie bawili w tworzenie prawa, które jest kitem.
To jak może dwa zdania. Do tej pory ja prowadzę sprzedaż bezpośrednią towarów czy produktów nieprzetworzonych. I właśnie sprzedaję polne, gruntowe pomidory i ziemniaki. I to robię praktycznie cały tydzień, za wyjątkiem świąt i niedziel. I ludzie przychodzi bardzo, bardzo dużo ludzi, kupuje tu u mnie bezpośrednio. Jakiś do tej pory problemów nie miałem. Myślę, że tu chodzi o towary czy produkty częściowo przetworzone w gospodarstwie. I tu się zaczyna problem. Że tam, jak już by, powiedzmy, żona zakisiła ogórki i chciała komuś je sprzedać,
jeżeli to już będę się wiernie trzymać tego jajka, to przepraszam, jajko nie jest przetworzone.
Tak, więc nie wiem, dlaczego byłby problem, bo gdybym miał tam więcej ilość kur, mógłbym również sprzedawać chyba te jajka i robiłbym to. Ale tutaj kolega jeszcze mi...
Mleko też nie jest przetworzone.
Też nie jest przetworzone, nie, ale tu już, powiedzmy, ziemniak czy ten pomidor, tutaj dojście, nie wiem, tu się chyba sanepid, takie rzeczy, mleko, że musiałoby mieć odpowiednie opakowanie. No to jest bardzo, bardzo ciężka sprawa, ale tutaj tak, kiedy ojciec zadał to pytanie, tak po cichu tutaj z sąsiadem rozmawiamy, czy to również nie jest lobby, powiedzmy, wielkoobszarowych sklepów, marketów, żeby nie dopuścić, właśnie nie stworzyć warunków, że ileś tego towaru mogłoby pójść poza linią tych wielkich sklepów. Ja jestem również związany, jeszcze dwa zdania, z rynkiem hurtowym we Wrocławiu. I tam bardzo... My, producenci, już dzisiaj przy tej niskiej opłacalności wszystkich, powiedzmy, działów, chwytamy się. Są ludzie, co nie robili tego, ale robią, bo żeby coś dorobić. Nas jest dużo, a kupujących tych sklepikarzy i hurtowników, takich prywaciarzy, jest coraz mniej. Oni mają problemy, bo te tak dzisiaj, tak jak tu przed chwilą czy wcześniej ktoś powiedział, hipermarkety powstawają już na wioskach. Sieć różnych też, nie wymieniajmy tu z nazwy, ale większe wioski, takie od 1000 mieszkańców, to tam już musowo musi być. W miasteczkach takich, jak ja mieszkam, to są 3 hipermarkety i kilka tylko sklepów prywatnych i one ledwo się
tam utrzymują. Pan Antoni Grzegorz jeszcze?
No tutaj, jeśli chodzi o te produkty, to żeśmy troszeczkę pomieszali pojęcia, bo produkty nieprzetworzone, nie ma tu zagrożeń, nadal można sprzedawać w systemie targowiskowym czy przy drodze i tak dalej, bez konsekwencji. Natomiast no tu ta batalia, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, to idzie o produkt rolniczy częściowo przetworzony i dlatego idzie to trudno, że to by jakąś część rynku zajęło, czy uniezależniło od handlu detalicznego. Przypomnijmy sobie, że ponad rok temu mieliśmy aferę z wędzeniem, z tam zbyt dużą zawartością węglowodorów aromatycznych. No zawsze tam idzie wytłumaczyć jakąś szkodliwość czegoś. No wędzenie tradycyjne odbywa się w małych wytwórniach. No wprowadzenie takich przepisów to jest przecież kolejny cios, wytwarzanie małych w rynki lokalne i w zagospodarowanie tego obszaru przez dużych detalistów i hurtowników.
Radio Maria, halo. Szczęść Boże.
Ja sam na początku to chciałabym bardzo serdecznie podziękować za audycję.
Kto do nas telefonuje?
Przepraszam, bo ja rzadko dzwonię do radia. Małgosia z Radomia.
Prosimy.
Chciałam bardzo jeszcze raz podziękować i chciałam Boga uwielbić w tej audycji, że tak można młodym ludziom otworzyć oczy. Na przykład ja ze swojego przykładu trochę się tam robuję. Po prostu dziękuję bardzo za tę audycję i tutaj chciałabym się podzielić z Państwem takim fragmentem z rekolekcji, bo tutaj sobie, jak sobie tak właśnie słucham tego radia, to słyszę, że takie zdania, że zakłady w obcych rękach, nie będziemy mieli szans i tutaj dzisiaj szlabam się kładzie i chciałam się podzielić właśnie fragmentem z rekolekcji nie pamiętam, bo tu mam takie notatki swoje z różnych rekolekcji, nie pamiętam, gdzie to było, akurat to chyba było u ojca Wadekela. I on właśnie mówił, że kiedy jest jakiś problem, to nie warto wpatrywać się w ten problem, chociaż no, ja akurat nie wiedziałam, że taki tak poważny problem jest w Polsce z tymi właśnie marketami, tak? I dziękuję za to, że ktoś mi otworzył oczy, a może lepiej uszy bym powiedziała.
Przez uszy otworzył oczy. Pani Małgorzato, tak, prosimy ten fragment. Tak, konkretnie.
Tak, konkretnie. Chciałam konkretnie powiedzieć, że kiedy Daniel był w jaskini, też miał problem, bo otaczały go lwy. I właśnie mam taką nadzieję dla polskich rolników, że jest szansa dla Polski. Tylko po prostu trzeba brać przykład z tego Daniela. Ja może tak w skrócie tak wytłumaczę, przeczytam może tak, żeby było szybciej, bo trochę się denerwuję. Ludzie mówią, że będą się cieszyć, jak skończą się problemy. I właśnie my, Polacy, koncentrujemy się na tym problemie. To jest moja troska. Weź ją, Jezu. Jak spoglądać na swoje problemy? I to jest właśnie powiedziane. Bierz przykład z Daniela. Daniel był w jaskini. Daniel, a wokół niego lwy. Wszystkie lwy patrzyły na Daniela. A Daniel patrzy w niebo. Patrzy na Pana, wielbi Go i się modli. Mój Bóg mnie złapie, zanim złapie go lew. Zanim Daniela, tak. I tu jest właśnie jeszcze ten, już połowa jest. Nie koncentruj się na lwach, czyli na tych supermarketach, na tym wszystkim, po prostu na tym problemie. Nie koncentruj się na tych lwach. To jest dla naszych kochanych rolników taki przekaz. Nie koncentruj się na tych lwach, nie koncentruj się na problemie i nie wpatruj się w ten problem, bo ojciec Wadekel właśnie tłumaczył, że kiedy my wpatrujemy się w problem, to ten problem rośnie. I on właśnie powiedział, że należy Boga wielbić. Wtedy, kiedy masz problem, to po prostu trzeba powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za ten problem, bo wierzę, że z tego problemu po prostu Ty zrobisz...
No właśnie, Pani Małgorzato, i rolnicy w ten sposób biorą się za bary, by te problemy pokonywać z Panem Bogiem, dlatego rok rocznie pielgrzymują na Jasną Górę i tam dziękują za plony. No i problemy przezwyciężają właśnie z Panem Bogiem i wiele już takich problemów przezwyciężyli. Pozdrowienia.
Tak, dziękuję bardzo.
Z Bogiem.
Mogłabym tylko jeszcze polecić książkę Moc uwielbienia. Jest po prostu wspaniała dla wszystkich rolników. Ja uważam, że każdy rolnik...
Już padło, Pani Małgosiu. Moc uwielbienia. Drodzy Państwo, dziś rozmawiamy o dożynkach, czyli dziękczynieniu za plony i o problemach związanych z przyszłością polskiej wsi, no i też o nadziejach i o tym potężnym zaufaniu Panu Bogu. Odbierzmy jeden z ostatnich już telefonów. Halo, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Ja mam coś do powiedzenia o tym.
Jesteśmy na antenie, proszę przedstawić.
W północnej Polsce był problem z wodą, z morzem. Teraz mamy z suszą problem. Może Mennonitów sprowadzić. Mennonici to wiadomo, kto to. Trzeba sprowadzić, osuszyć albo nawodnić. Bo już taka susza jest, że no coś... Zbiorniki retencyjne. Wtedy wody ucieka do morza. Może to...
No właśnie, Panie Adamie, o tym też rozmawialiśmy dzisiaj, że potrzebna jest ta retencja, duża i retencja mała, która nie tylko będzie odprowadzać wodę z pól, ale nade wszystko będzie ją gromadzić, by gdy jest zbyt mokro, można ją było odprowadzić, a gdy jest susza, by można było tą wodą nawodnić nasze gleby. Drodzy panowie, cóż, 23:27. Ostatnie zdania, ostatnie jakieś myśli, bo tak jak przypominał nam Jan Paweł II, że no rolnik też myślą ubogaca, nie tylko owocem swojej pracy, ale również potrafi myślą ubogacić naród, ubogacić ojczyznę, a zatem prosimy o takie złote myśli związane z naszą ojczyzną, z kondycją naszego społeczeństwa, naszego narodu. No i jednocześnie można do tego wszystkiego dołączyć, a wręcz należy pozdrowienia. I zapraszamy wszystkich Państwa na dożynki jasnogórskie już za tydzień, 6 września na Jasnej Górze. Rozpocznijmy te mądrości. Pan Zbigniew Gała.
Co do mądrości, no to nie bardzo to inaczej. Ja już się tu zapomniałem o jednym takim palącym problemem, który na naszym terenie jest i przepraszam, że akurat tej mądrości w tym być może nie będzie, ale wykorzystam to, żeby uświadomić części naszego społeczeństwa. Kopalnia, która u nas ma powstać, ma zająć 11 tysięcy hektarów. Taki jest obszar. To jest coś niewyobrażalnego. Węgiel jest na poziomie około 200-250 metrów. Czyli jaka będzie głęboka dziura. I teraz popatrzmy, chciałbym to przekazać tym, którzy jeszcze się wahają i mówią na naszym terenie, że może ta kopalnia da miejsca pracy, co jest złudne, co jest nieprawdziwe. Że popatrzcie sobie, jak dzisiaj, kiedy jest ta susza, wyglądają nasze rośliny, nasze pola. I wyobraźcie sobie, jak będą wyglądały te tereny blisko kopalni, na które zadziała lej depresyjny, kiedy tam będzie 200-metrowa dziura. Jak my będziemy żyli gorzej jak na pustyni. Także, że to wykorzystując ten moment, że tu jestem
i... Że tak się wyrażę, zielonym to na rękę?
Proszę? Zieloni to oni są w różnych ustawieniach i mogą być i tu, i tu, tam, gdzie jest po prostu kasa. No i to bym tyle powiedział i żeby tu nie zabierać dużo głosu.
Chciałbym... Na Śląsku nie ma węgla?
Właśnie, dokładnie. O, chciałbym to powiedzieć. My, którzy jesteśmy od pokoleń i od prawie, no od wieków związani z ziemią, umiemy dobrze gospodarować, to nam się robi kopalnie, a tam, gdzie kopalnie są i ci górnicy umieją i chcą wydobywać ten węgiel, tam się zamyka. No to jest paranoja. A na koniec chciałbym tu właśnie podziękować za możliwość uczestnictwa w tej audycji i chciałbym pozdrowić tutaj rodzinę swoją, tą bliską, dalszą z całej parafii, z sąsiednich parafii, tu z Kropskiej, tu ziemi, z biskupizny, naszego księdza proboszcza z wikarymi, no osobami, z którymi współpracuję w gospodarstwie i pomagają mi, jak również tutaj redaktora Michała Grabiankę, który również tutaj dużo prowadził tych rolnych
audycji. Zastanawiam się, co wam zaproponują, jak likwidowano stocznię, to wtedy uczono fryzjerstwa owiec stoczniowców, to was może będą uczyć rybołówstwa, będziecie mieć...
No tylko wody już.
Nie.
Gdzie te ryby?
No jak to? Będą. 200 metrów w tych lejach będzie woda. Ryby głębinowe będą.
No chyba że to w ten sposób.
Będziecie sardynki pakować.
No.
Dziękuję. Pan Antoni Grzebisz?
Podzielę się taką nieswoją sentencją, ale bardzo tu moim zdaniem celną i mądrą, módl się i pracuj. I to nam jest potrzebne i chciałbym, abyśmy nie zabrakło nam tej wiary, siły i determinacji i umiejętności radzenia sobie z problemami. A jeśli chodzi o pozdrowienia, to pozdrawiam dzieci, którym się wakacje kończą i to też dla nich jest trudny dzień ten jutrzejszy. I żeby też poradziły sobie z tym, że no, żeby były kolejne wakacje, no musi być rok szkolny, wówczas ten okres wypoczynku na pewno się się doceni, a tak już osobiście.
I życzymy im zdrowego polskiego mleka w szkołach.
Tak, tak.
Jeszcze?
Mógł zawać.
Mógł zawać, tak. Pan Marian Dębiński.
Mądrości tu chyba żadnej nie powiem, natomiast chciałbym zwrócić się do naszej Mateńki Jasnogórskiej z prośbą, żeby pomogła nam odzyskać Polskę, żebyśmy mogli czuć się dumni z tego, że jesteśmy Polakami, a my, rolnicy, żebyśmy mogli tą swoją godność zawodową utrzymać mimo tego, co nam szykują nasi rządzący. Chciałbym pozdrowić moją rodzinę, moją kochaną żonę, moje dzieci, które za chlebem wyjechały do pracy w Finlandii, w Danii, no i moich wnuków, którzy jutro po raz pierwszy dwójka idzie do szkoły, tak jak tutaj kolega mówił, będzie to dla nich na pewno wielkie przeżycie. A dziadek zrobi swoje, aby w tej szkole, gdzie próbują wprowadzić zasady gender, bo mamy dwa przedszkola w gminie na terenie całej diecezji, gdzie mówi się o gender, prawda, czy gender. Także dziękuję pięknie ojcu Ryzykowi, że raczył tu na początku nam do nas zawitać i niejako podbudował nas w tym, co czynimy. Dziękuję Radiu Maryja, że możemy o swoich problemach tak szczerze, dogłębnie, analizując je, tu mówić. I szczęść Boże. No, życzę Wam wszystkiego najlepszego, całej redakcji również w tym nowym roku, bo nam się kończy rok. Właśnie tak jak tu na początku mówiliśmy. Zbiory i siewy, prawda, granica.
Ale z tego, co widać, nie będzie to zakończenie przy szampanie.
Nie będzie.
Pan Mirosław Borowski.
Mam nadzieję, że to jest jeden z zakrętów, z którego wyjdziemy bez kolizji, dzięki opatrzności Bożej. Przyjazd tutaj to dla mnie takie ładowanie akumulatorów też, bo mam okazję spotkać się z ludźmi, którzy mówią na tych samych falach, nadają. I jestem tu kolejny raz i dziękuję za to, że mam okazję tutaj być. Cóż mądrego, no. Miejmy nadzieję, że dobrze się to skończy. Bo tylko nadzieja utrzymuje nas wszystkich przy życiu, to bez względu na zawód, jaki wykonujemy. Jak już nadzieja gaśnie, to wtedy nie ma sensu życie. A tutaj chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, żonę Joannę, moich synów Jakuba, Huberta i Łukasza, wnusia Miłosza i księdza proboszcza Antoniego Sawickiego i wszystkich znajomych, którzy mnie znają, których ja znam. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pan Michał Grzegorczyn.
Może powiem tak w kilku słowach, że jesteśmy rolnikami twardzimi. Twardzi z nas są ludzie i nie poddamy się temu wszystkiemu. Módlmy się, bądźmy razem, szanujmy się, a wiele możemy zdziałać razem. Nie poddawajmy się. Ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem dzisiaj tutaj uczestniczyć, zabrać głos, powiedzieć kilka słów. Serdecznie pozdrawiam swoją żonę Marzenę, córkę Asię. Pozdrawiam serdecznie syna Rafała, wnuków Jakubka i zresztą mało nie zapomniałem, Kamilka. Ale jak i również pozdrawiam mieszkańców Pichorowic gminy Udania oraz swojego serdecznego księdza Stanisława proboszcza. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy. I pan Marian Golder.
Z mojej strony chciałbym życzyć wszystkim Polakom, którzy są poza rolnictwem, ażeby w końcu zrozumieli i przestali wypominać rolnikom dopłaty, które tak de facto są dla nich, jak wcześniej powiedzieliśmy. Dziękuję bardzo za możliwość bycia tu w tym studiu. Bardzo prosiłbym i zależałoby nam wszystkim rolnikom, żeby przywrócono w Radiu Maryja te programy cykliczne, żeby to nie było takie jednorazowe spotkanie dotyczące spraw rolniczych, bo przypomnijmy sobie, jak co niedzielne programy rolnicze były, ile to skupiało przy radioodbiornikach słuchaczy, ile to wywoływało w naszych środowiskach wiejskich dyskusji pod kościołami, po mszach, przed mszami, w różnych miejscach, gdzie się spotykaliśmy. I w tym miejscu chciałbym właśnie za te cykliczne programy podziękować panu Michałowi Grabiance, który prowadził te programy. Chciałbym go pozdrowić też. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić moją żonę, dzieci, moją mamę, teściów, rodzeństwo. W sposób szczególny muszę to powiedzieć, jadąc do studia, dzwonił do mnie szwagier, mówi, nie zapomnij, tylko mnie pozdrowi. Także pozdrawiam cię, drogi szwagrze Marku, serdecznie, osobiście dla ciebie. Pozdrawiam księdza proboszcza, dziękuję bardzo.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia, za podjęcie tych tematów. Jeden ważny temat pozostał nam, polska ziemia, którego nie ruszyliśmy, ale nie wiem, czy to nie jest celowe działanie, uciemiężenie rolnika do tego stopnia, żeby nie mógł zajmować się rzeczywistymi sprawami. Podobną rzecz doświadczaliśmy i doświadczamy na przestrzeni istnienia Radia Maryja. Cały czas nękani, byśmy się nie mogli zająć i zajmować tymi istotnymi sprawami. Tak było i z Radiem Maryja, tak było i z telewizją Trwam. Cały czas by trzeba było walczyć o coś, co tak naprawdę jest oczywiste, a człowiek musi o to walczyć. Tak jak tutaj te głosy, każdy z nich był właśnie takim. Rzecz oczywista, zdroworozsądkowa, a jednak trzeba o to się dopominać, by nie było, nie starczyło sił na to, co najbardziej istotne, a teraz na to, by polska ziemia była w polskich rękach, by polskie produkty były przetwarzane dla Polaków i w polskich przedsiębiorstwach i tak moglibyśmy w tym kluczu podsumowywać i kontynuować naszą rozmowę. Jeszcze raz gorąco dziękuję i do spotkania na Jasnej Górze. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.